Złoty chłopak. Paul John Knowles urodził się 25 kwietnia 1946 roku w Orlando na Florydzie. Później opisywał swoje przyjście na świat jako najgorszy błąd, jaki kiedykolwiek popełnił. Trudno powiedzieć, czy sam wykształcił w sobie skłonności przestępcze, czy też były one rezultatem warunków, w jakich się wychował. Niemniej mały Paul od najmłodszych lat pakował się w kłopoty. Jego rodzice stworzyli dużą rodzinę. 5 dzieci i 2 dorosłych miało do dyspozycji 3 pokoje. Ten fakt niekoniecznie mógłby stanowić powód do wejścia na ścieżkę przestępczości. W Orlando wielu ludzi żyło w podobnych warunkach, a jednak nie uciekali się do tego rodzaju zachowań, jakie już na wczesnym etapie życia wykazywał Paul. Czynnikiem definiującym tę rodzinę wydawał się brak opieki. Paul określił to dokładnie w ten sposób. Nie brak miłości, ponieważ był przekonany, że rodzice kochali go aż do śmierci, ale brak troski. Jakby istniała jakaś przeszkoda między kochaniem swoich dzieci a okazywaniem tej miłości w jakikolwiek sposób. U żadnego z nich nie dbano o higienę, żadnego nie karmiono ani nie poświęcano mu uwagi, która pomogłaby mu wyrosnąć na odpowiedzialną osobę dorosłą. Rodzice po prostu przestawali się interesować swoimi pociechami, gdy nie trzeba im było już zmieniać pieluch, a nawet wcześniej, kiedy najstarsze dzieci były na tyle duże, by przewijać młodsze rodzeństwo. Dlatego dzieciom Knowlesów nie zapewniono moralnego drogowskazu poza tym, czego mogły nauczyć się na ulicy. Tam jednak obowiązywały mniej wzniosłe ideały. Tam bardziej liczyło się wykorzystanie innych osób, zanim zostanie się na tym przyłapanym. Uczęszczanie do szkoły któregokolwiek z dzieci państwa Knowles musiało być egzekwowane przez kuratora, a bez tej interwencji prawdopodobnie żadne z nich nie spędziłoby w szkole ani jednego dnia. Chociaż ten brak troski to wszystko, co Paul kiedykolwiek opowiedział o swoim wczesnym życiu, z udokumentowanych zeznań jego brata Cliftona wynika jasno, że sytuacja była znacznie bardziej tragiczna. Paul miał zwyczaj wdawania się w bójki, kiedy zmuszano go do chodzenia do szkoły. Większość z nich wygrywał, w dużej mierze przez to, że miał styczność z przemocą. Wiele z tych doświadczeń wynikało z niezwykle surowej dyscypliny. Ojciec, mimo że nie włożył wysiłku w wychowanie chłopca, zawsze był gotów ukarać go za wszelkie wykroczenia. Wszystko wskazuje na to, że każde dziecko w rodzinie doznało brutalnej przemocy z jego strony, ale to właśnie Paul wydawał się ulubionym celem, na którym mężczyzna kumulował swój gniew. Zachowanie chłopca mogło też wynikać ze swobody, z jaką kradł, by wyżywić siebie i rodzeństwo, a może po prostu z ognia, który już wtedy go trawił. Nie zniósłby robienia czegoś tylko dlatego, że ktoś mu tak kazał, ani nauczyciele, ani przedstawiciele prawa, a już na pewno nie mężczyzna, który zapewne go kochał, pomimo że dowody świadczyły o czymś zgoła innym. Ta dwójka kłóciła się prawie codziennie, a Paul zawsze wychodził na tych konfrontacjach gorzej, ale i tak nie potrafił ustąpić. Nawet wiedząc, że skończy z siniakami, śladami po pasku, a czasem ze złamaną kością, nie przytaknąłby ojcu. W dzisiejszych czasach wszystkie dzieci zostałyby zabrane z domu Knowlesów i umieszczone w pieczy zastępczej, jednak tego typu instytucje społeczne nie istniały jeszcze w latach 40. i 50. XX wieku. Opieka nad dziećmi była obowiązkiem rodziców, a jeśli ci się z tego obowiązku nie wywiązywali, państwo nie interweniowało. Kiedy policja zatrzymała Paula za kradzież roweru innego dziecka i odwiozła do domu rodzinnego z mandatem, jego ojciec uznał, że miarka się przebrała. Dotychczasowe przewinienia jakoś znosił, ale w momencie, gdy bunt Paula zaczął kosztować go jego cenne pieniądze na alkohol, uznał, że ma dość. Wyparł się syna i oddał go pod troskliwą opiekę państwa, oświadczając otwarcie, że nie ma zamiaru wychowywać przestępcy. Zupełnie jakby do tej pory w jakikolwiek sposób interesował się jego wychowaniem. Już w pierwszej placówce stało się jasne, że Paul będzie sprawiał problemy swoim opiekunom. Chociaż miał teraz zapewnione wyżywienie i własne łóżko, dawne nawyki były w nim głęboko zakorzenione, a próby wyegzekwowania stanowczej dyscypliny, którą powszechnie uznawano za najlepszą, spełzły na niczym. Przychodził do domu, kiedy mu się podobało, ignorując zasadę, według której należało wracać do placówki do wyznaczonej godziny. Reguły działały tylko wtedy, gdy nie można ich było obejść, a Paul zdążył poznać już tajniki włamań do domów. Proste zamki nie sprawiały mu trudności, co oznaczało, że każda próba powstrzymania go przed wejściem wymagała fizycznej interwencji jednego z pracowników. Tego rodzaju konfrontacja kompletnie niszczyła wszelką nić zaufania, którym opiekunowie mogli darzyć chłopca, a jego, prawdę mówiąc, praktycznie nie obchodziło, czy wejdzie do sierocińca, czy prześpi się w lesie. Zupełnie jakby nie dostrzegał różnicy między tymi dwiema opcjami. Stał się tak znieczulony, że nie odróżniał łóżka od podłogi. To nie tak, że w sierocińcach, między którymi był przerzucany, nigdy nie przyjęto niespokojnego dziecka, ale zazwyczaj udawało się zachować pozory porządku. W przypadku Paula tak nie było. Walczył z innymi podopiecznymi i personelem, jakby byli jego naturalnymi wrogami. Przemoc wydawała mu się czymś tak normalnym, że nie przyszło mu do głowy, że może przeżyć bez niej choć jeden dzień. Stopniowo tracił tę odrobinę sympatii, jaką personel czuł do niego jako dziecka porzuconego. Zyskał reputację wichrzyciela nawet tutaj, wśród innych wichrzycieli. Próbowano stosować wobec niego typowe środki dyscyplinarne, ale bez skutku. Paul nie miał nic do stracenia, a ból tylko go irytował i sprawiał, że chłopiec walczył jeszcze bardziej zaciekle. Zwykłe rozwiązania nie poprawiały sytuacji, dlatego ostatecznie został przeniesiony do placówki Arthur G. Dozier School for Boys, znanej wówczas jako Florida Industrial State School for Boys, niedaleko miasta Mariana, na zachodzie. W ówczesnych sierocińcach można się było spodziewać kar cielesnych, ale nie kary śmierci.